Włodzimierz Szaszkiewicz, kłaniam się nisko i witam Państwa. Dzień dobry, witam z Gdyni. Radio Gdańsk dzisiaj w poszukiwaniu opowieści o przygodzie i w poszukiwaniu przygód, bo na kolosach, proszę Państwa, jesteśmy. A między innymi Maciej Borowicz. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry Państwu.
Chłopak z Żukowa, można powiedzieć, tak?
Tak, to prawda.
Miał taką opowieść bardzo ciepło przyjętą, o Lofotach to była rzecz.
Tak, zgadza się. No, taką podróż odbyłem we wrześniu zeszłego roku. Samemu zamierzałem, planowałem i udało się ostatecznie przejść pieszo praktycznie całe Lofoty. No, przeszedłem 250 km pieszo, a pozostałość 200 km autostopem nadrobiłem.
Lofoty kojarzą się zupełnie inaczej, tak? To zwykle kojarzą się z morską podróżą.
To prawda, a do tego jak się jeszcze doda, że to są wyspy, to takie nie wydaje się to być...
No zupełnie nieoczywiste.
Nieoczywiste, że można je przejść pieszo. Natomiast no, wszystkie te wyspy od najmniejszych po największe są połączone tunelami, mostami, więc albo też jest bardzo dużo połączeń promowych, więc tam gdzie już fizycznie nie dałem rady przejść, to właśnie korzystałem z promu albo szedłem po prostu mostami.
No i ktoś teraz zapyta, dlaczego te Lofoty właśnie?
Miejsce ciężko osiągalne przede wszystkim i nieoczywiste pod tym względem, że morskie wyspy, bardzo turystyczne, ale piękne, a są już za kołem podbiegunowym i myślę, że ta arktyczność ich przyciąga mnie, przede wszystkim mnie. No.
Wiesz, bo one jeszcze niedawno rzeczywiście nie były jakimś takim szczególnym celem podróży. Mhm. Wydawało się, że tam jest przez dłuższą część roku dosyć zimno, że tam wieje, no i właściwie niczego tam nie ma, no być może jakieś, może i malownicze, ale zaledwie łąki.
To prawda, no myślę, że to
przepraszam akurat... Przepraszam za te wyobrażenia laika.
To prawda i ja też miałem zupełnie inne wyobrażenia, zanim się tam udałem i fizycznie zobaczyłem to na własne oczy. No myślę, że turystyka urosła dzięki po prostu globalizacji i temu, że mamy możliwości tam dotrzeć czy samolotem, czy samochodami. A jeżeli chodzi właśnie o wyobrażenia, no to krajobraz na Lofotach jest niesamowicie różnorodny i można tam spotkać od piaszczystych, niesamowitych plaż po skaliste wybrzeża, góry skaliste, czy też pokryte drzewami, wielkie zielone łąki albo torfowiska i bagna.
No wiesz, my teraz współcześnie szukamy chyba takich właśnie miejsc, być może odległych, ale bardzo dzikich.
No, zdecydowanie i to myślę, że to też jest właśnie odpowiedź na to, dlaczego tam trafiłem.
Czytaj też nieprzyjaznych cokolwiek dla człowieka, chociaż tam ludzie mieszkają.
Tak. No, zdecydowanie fascynowały mnie na Lofotach bardziej historie ludzi, którzy tam faktycznie mieszkają, niż od ludzi, którzy tam przyjechali je odwiedzić. A druga sprawa, którą właśnie Pan poruszył, to, że to jest swoista utopia bo, ludzi, którzy tam wyjeżdżają specjalnie, żeby zamieszkać na stałe, bo wiele osób spotkałem, nawet chłopaka w moim wieku, który podobnie jak ja w zeszłym roku tam udał się po to, aby autostopować po Lofotach, a kolejne lato zdecydował się zamieszkać na stałe, a był to chłopak z Hamburga, z Niemiec. No i poznałem tam również Polaków, którzy mieszkają na stałe, bo chwalą oni sobie właśnie ten spokój i tą dzikość tego archipelagu.
A co tam można robić? Jak się tam żyje?
Akurat ci ludzie, o których mówię, to żyją z turystyki i prowadzą różnego rodzaju domy wypoczynkowe. No, poza tym przede wszystkim rybołówstwo i to jest coś, z czego przede wszystkim kiedyś żyli mieszkańcy Lofotów, ale myślę, że też rolnictwo w swój sposób, zwłaszcza te tereny, które też opowiadałem w prezentacji, jak Westerhall, gdzie jest duża hodowla zwierząt, czy też starają się, na ile pozwala na to teren właśnie uprawiać rolnictwo.
To jak wyglądała ta twoja wędrówka?
No przede wszystkim to była monotonna dość, bo po prostu codziennie szedłem po kilkanaście godzin i ciężko to oddać prezentacji czy wywiadzie, bo to cierpliwości na pewno uczy, zwłaszcza mnie jako młodego chłopaka, który lubi bodźce, więc tak wyglądała z grubsza, jak do tego wracam. Natomiast no, było tam też...
To taka trochę wędrówka medytacja, podejrzewam, tak?
Tak, jak do tego dochodzi zmęczenie i takie właśnie wyczerpanie i zadawanie sobie pytania na cholerę, po co ja to w ogóle robię, dużo mi to rzeczy pokazało i pozwoliło przemyśleć, bo miałem na to czas też, nie? W czasie takiej długiej wędrówki.
To masz już jakieś odpowiedzi takie konkretne?
Myślę, że nie i nie mam konkretnych odpowiedzi, bo to jest w jakiś sposób proces. Poza tym no, ja mam 21 lat i myślę, że dużo jest na przykład na tym festiwalu ludzi, którzy mają większą mądrość, aby przekazywać takie myślenia. Może ja za kilka takich podróży, za kilkanaście lat będę mógł więcej opowiedzieć.
To może szukam jakichś wniosków, tak? Ten wniosek może jest taki, że fajnie jest, mądrze jest od czasu do czasu samodzielnie popodróżować.
Tak, tak, tak.
W dzikości, z daleka od cywilizacji.
Dużo osób się mnie pytało, że nie bałeś się robić tego samemu, czy nie czułeś się samotnie, czy nie było ciężko. No absolutnie tak nie było. Przede wszystkim dlatego, że i to jest myślę pewnego rodzaju inspiracja, bo spotykałem tam ludzi, którzy też mieli zawsze swoje historie podróżnicze czy życiowe, które inspirowały mnie, a dwa... I to zachęcam, że zachęcam ludzi, bo Lofoty myślę są idealnym, bezpiecznym terenem do zaczęcia takich podróży samotnych.
Tak też mi się wydaje, że tam jest bezpiecznie po prostu.
Tak, 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 tak. Zdecydowanie myślę, że naród norweski jest przyjazny i nastawiony bardzo dobrze do turystów, zwłaszcza takich niekomercyjnych. Mm-hmm. Bardzo mnie szanowali i chcieli mi przede wszystkim pomóc, więc to stwarzało taką bezpieczną przestrzeń.
Czy spałeś w namiocie?
Ja całą podróż spałem w namiocie.
Po prostu? Mm-hmm,
tak. Niosłem wszystko ze sobą na plecach, czyli zarówno jedzenie, jak namiot, wyposażenie miałem na plecach, w plecaku. I niosłem i szedłem z tym. Takie było moje założenie, że nie chciałem jakby czerpać jakiejś pomocy ze mną.
Jest jedno standardowe pytanie, które zadaję właściwie wszystkim i chciałem zadać wszystkim podróżnikom. A mianowicie, jaka to była ta twoja najciekawsza przygoda, taka najciekawsza anegdota z tej podróży, jaka ci zostanie już być może do końca życia, którą będziesz pamiętał i wszystkim opowiadasz jako symboliczną historię?
No to od razu właśnie przeszły mi szybko przez głowę wszystkie historie, które miałem, doznałem w czasie podróży. Natomiast myślę, że najciekawsza, też w jakiś sposób śmieszna jest historia dzień przed podróżą i dotarciem na Lofoty. Mianowicie ja spałem wówczas na malutkiej wysepce zaraz za centrum Bodo, czyli miejscowości, skąd jest prom na same Lofoty już. No i ja rozbiłem swój namiot na wyspie, a akurat był odpływ, więc mogłem tam dojść. No i taki pełen emocji wskoczyłem jeszcze do Morza Norweskiego, cholernie zimnego jak się okazało, umyć głowę i swoje ciało, a przez to też zapłaciłem karę taką, że cholernie zmarzłem w nocy. No i przebudziłem się właśnie słysząc jakieś głosy obok mnie namiotu na tej wyspie, więc byłem mocno zdziwiony, co się dzieje. No i gdy otworzyłem namiot, żeby uciszyć tych ludzi, bo po prostu chciałem spać, ukazała mi się pierwszy raz w moim życiu zorza polarna i to był tak imponujący widok, że odjęło mi mowę. I tylko odwróciłem się na chwilę, gdy mi się przypomniało, że ktoś w ogóle jest obok mnie w nocy. Ci ludzie powiedzieli mi, no widzisz, dlatego chcieliśmy cię zbudzić. No i wtedy już się z nimi zgodziłem i zakolegowałem oczywiście.
To tam byłeś, to ile trwała noc, a ile dzień?
To był...
Bo jaki to był miesiąc?
To był wrzesień, więc dalej dzień był dłuższy niż noc i dłuższy niż w tym samym momencie w Polsce. Natomiast to było mniej więcej 12, bodajże 14 godzin dnia i reszta to noc.
My niedawno w Polsce mogliśmy oglądać zorzę polarną, a nie we wrześniu. Wrześniu takich zjawisk u nas nie ma.
Tak, właśnie gdy pokazywałem zdjęcia z zorzy polarnej na Lofotach, tak mi się przypomniało, że to już chyba nie będzie tak imponujące, skoro kilka dni temu ludzie podziwiali tutaj na Pomorzu, czy też nawet widziałem w Poznaniu zorzę polarną.
Rozumiem, złapałeś bakcyla podróży. I tak już będzie.
Jak patrzę po prelegentach tutaj, to chyba jestem jednym z najmłodszych osób, więc bardzo mi miło, że w tak młodym wieku ja jestem w stanie i ludzie chcą tego słuchać, przekazać coś o swoich podróżach.
Mi też bardzo było miło porozmawiać z Tobą. Dziękuję pięknie.
Dziękuję
za
bardzo.
Rozmowę. To jest specjalna audycja Radia Gdańsk z Kolosów. dzisiejsze moje spotkania na kolosach mają być taką trochę podróżą w nieznane, wiecie?
Idę
i patrzę, o, nie znam człowieka, ale widzę, że jest jakimś prelegentem.
No to ale zapytam, ty nas znasz, jak...
A właśnie was znam. To trochę się koncept nie udał. Idę na Poszumska, Arkadiusz Wójcik, czyli specjaliści od hiszpańskiego.
No, generalnie tak, od hiszpańskiego, ale też nie tylko, bo w
La
zasadzie...
La Mancha. I specjaliści też tak. Od organizowania imprez podróżniczych.
I imprez, i wszystkiego, tak. Zapraszamy. La Mancha, Gdynia to rzeczywiście hiszpański. I nasze stoisko na Kolosach tutaj. Ale właśnie wychodzimy z prelekcji nie hiszpańskiej, bo byliśmy w tym roku.
Wręcz przeciwnie. Wręcz pogodowo. Przeciwnie.
Pogodowo to w ogóle się nie składa.
Opowiadaliśmy o Szkocji.
Byliśmy tak. Opowiadaliśmy właśnie o Szkocji i wyszliśmy, Włodek, złapałeś nas zaraz po naszej prelekcji Szkocja Kamperem z 7-latką. Masę ludzi przyszło, jesteśmy mega zadowoleni.
Coś takiego, co każdy właściwie może powtórzyć,
tak,
prawda?
Tak, to zdecydowanie. To jest właśnie to, że coś takiego, co każdy może powtórzyć, bo z Gdyni do Szkocji 8 tysięcy kilometrów. Więc jak się,
z powrotem oczywiście.
Jak się skoncentrujesz, to wiesz, bierzesz samochód i jedziesz. I 8 tysięcy jest twoje.
8 tysięcy kilometrów to szmat drogi, jednak to jest kawałek, prawda?
No tak, ale wiesz,
ale
tak,
kamper to tutaj
to...
wypożyczony, czy wynajęty?
Mamy jeszcze
swojego.
Naszego, ale wiesz, jak wypożyczy...
Bo łatwiej byłoby, myślę sobie, tam na miejscu gdzieś wypożyczyć.
Tak, tak. Pewnie też tak. Można
szczególnie,
zrobić,
że tam by miał kierownicę po właściwej stronie. Jeździ się po lewej, więc kierownica powinna być po prawej.
Szczególnie, że tam jest też duża infrastruktura i duży jakby potencjał i tych wypożyczalni, kempingów i tak dalej. I cała ta kultura kamperowania jest spora. Także na pewno jest to do zrobienia. Dolecieć do Edynburga, tam wypożyczyć i potem sobie to wszystko,
ten
co my robiliśmy.
Ten sposób podróżowania generalnie on ma bardzo duży potencjał, dlatego że na wasze spotkanie nie można było się dostać. Ta sala, w której odbywa się Fotoplastikon, jest stanowczo za mała.
No, my mamy nadzieję, że za rok to może już wylądujemy na dużej sali.
Proszę bardzo.
My tu od co roku coś tu sprzedajemy.
Może coś ciekawego będziemy
coś
mieli,
sączymy jakieś informacje, przekonujemy, że
no to
da
już
się,
w takim razie
że z dzieckiem
pytam,
można.
Czy wyprawa kamperem do Szkocji może być ciekawa? Czym się różni od wyprawy kamperem do Łeby?
Na pewno długością. Tak?
Pogodą, chociaż pogoda w Szkocji może być taka jak w Łebie i w Łebie taka jak w Szkocji. No, w Łebie nie ma destylarni whisky. Włodek.
To jest zasadniczo. Dla niektórych to jest
Dla niektórych tak, ale nie, no te widoki, wiesz, nie oszukujmy się. Zapraszamy na naszego bloga, na naszego Instagrama, tam te widoki, te zdjęcia są i to są widoki, które zapierają dech w piersiach. Ja nie mówię, że w Łebie jest brzydko. Żeby nikt źle nie zrozumiał, ale w Szkocji to jest naprawdę coś, co w Europie nie ma sobie równych.
Myślałem o jakiejś ekstremalnej przygodzie. Ekstremalny jest na pewno wiatr.
Tak. Pogoda w ogóle, tak, ogólnie
nawet na prezentacji o tym mówiliśmy. W Szkocji, na samym północy Szkocji, nocowaliśmy na kempingu oczywiście naszym kamperem i widzieliśmy biednych turystów, którzy nocowali tam pod namiotami. Tak wiało. Deszcz padał i tak wiało, że dociskali te namioty kamieniami i takimi wielkimi balami drewna, bo bali się, że te namioty w nocy im mogą odfrunąć. My w kamperze, nas trochę wytrzęsło, ale jakoś daliśmy radę, więc to...
Tak, więc wiatr, ale no widoki, trekkingi, których naprawdę można, sprzedawaliśmy kilka pomysłów na fajne trekkingi, które można zrobić nawet z dzieckiem 7-letnim albo i mniejszym, oczywiście odpowiednio ubranymi będąc.
Wiecie co, ja się dziwię, na czym polega piękno takiego szkockiego krajobrazu? Bo myślę sobie, tak na zdrowy rozum rzecz biorąc, no to tam właściwie nic nie ma. Trawa i górki.
I owce.
A to wszystko, i owce, tak? A to wszystko jest genialne.
Tak, no to jak wszystko połączysz, wiesz, wszystkie elementy w jedną całość, to wychodzi ci po prostu piękny, perfekcyjny krajobraz. Trawa, górki, woda,
jak popatrzysz na najpiękniejsze krajobrazy namalowane przez artystów, no to w Szkocji to masz za każdym zakrętem. I ciężko jest, na szczęście nie wszędzie się można zatrzymać kamperem, bo gdyby się można było zatrzymać, to potrzebowalibyśmy 2 tygodnie więcej, bo ja bym się zatrzymywał co zakręt. No,
co 500 metrów, żeby zrobić zdjęcie.
No klify jeszcze, tak?
Klify, no
jeziora,
tak.
Które tam nazywane są Loch, doliny potężne, które są nazywane Glen. No jest fantastycznie.
Fantastycznie, jest fantastycznie. Także zachęcamy wszystkich.
Jeszcze ta kultura, oni są dumni z tego, że są Szkotami, więc i kilty, dudy, czyli instrument muzyczny, i haggis, czyli ta potrawa typowa szkocka. Taki najbardziej bliskie to jest do naszej kaszanki, myślę, z baraniny.
No to jest zdecydowanie coś podobno gorszego od kaszanki.
Tak, ale wiesz, jak przepijesz to whisky, to w sumie nawet nie jest takie
albo dobrym szkockim piwem.
W składzie są wszystkie wnętrzności.
Tak, ja się nie odważyłam. Ja nie jestem z tych
odważnych,
ale
dwa razy jadłem i nawet mi smakowało.
Wiele mógł kto pił whisky, a kto nie pił.
Tak, dokładnie. I kto prowadził, a kto nie.
widać tę kulturę właśnie między innymi tego wszystkiego, co szkockie, chociażby whisky, jak się zwiedza te destylarnie. My byliśmy w trzech, to widać, jak bardzo to jest takie...
Takie ich,
jak bardzo są dumni z tego, jak wszyscy, którzy wchodzą, są zadowoleni, że tam wchodzą i mogą to zobaczyć.
Ten Wallace, te bitwy, ta legenda Bravehearta, to wszystko jest tak żywe tam.
Ale wy tryskacie szczęściem po tej podróży. No.
Oczywiście. Wiesz co, bo my po każdej podróży tryskamy szczęściem, a podróżowanie to jest nasza pasja, to jest nasze życie.
Ktoś kiedyś, kiedy opowiadaliśmy o Japonii, opowiadaliśmy, jak trudno się tam prowadzi, jak ciężko, jak różne warunki pogodowe, ktoś mówił, ale to po co wy tam pojechaliście, jak tam ciężko? Wy w ogóle nie wypoczęliście. Ja mówiłem, właśnie dlatego tam pojechaliśmy, że było ciężko. Jakby tam było łatwo, to by nie było tak ciekawie. Właśnie dlatego, że tam jest trudno się dostać, trudno dojechać, jest kiepska pogoda, żeby to zobaczyć, to jest właśnie coś, co nas rajcuje. Łatwo, to można sobie pojechać do przysłowiowej Łeby.
Proszę bardzo, podróż z jednej strony cywilizowana, tak? Bo to wygodny kamper, rozumiem.
Tak.
A z drugiej strony podróż pełna smaku.
Dokładnie.
To jedno z drugim można połączyć.
Oczywiście, że tak. I my na te takie podróże sprzedajemy przepis już od dawna, a odkąd przynajmniej mamy Gabryśkę. Gabryśka ma 7 lat, my podróżujemy z nią, odkąd ona skończyła pół roku i te wszystkie podróże są w naszej
Gabryśka
książce.
Gabryśka się gdzieś zerwała, zapytałbym ją, co ona na to jest.
Nie wiem, gdzie jest, tak, tam gdzieś jest, zaraz ją może zawołamy. I ona, wiesz, my te wszystkie podróże, te przepisy na podróżowanie z dzieckiem sprzedajemy do właśnie miejsc dalekich, bliskich, ale na pewno odkrywczych, na pewno takich, które...
Jest Gabrysia, proszę bardzo. Co najciekawszego i sympatycznego było w tej szkockiej podróży kamperem? Oto jest pytanie i czy to w ogóle była fajna podróż?
Była fajna, ale najlepsze były owce.
A, to znaczy można było się z nimi pobawić czy pooglądać?
Raczej pooglądać.
Raczej pooglądać.
Ale jedną nam się udało pogłaskać. Nie pamiętasz tylko, co tam przy tym zamku zgubiłyśmy buty. Pamiętasz? Tam leżała i taka była na wpół śpiąca i taka w ogóle chyba zmęczona i podeszłyśmy i pogłaskałyśmy ją po nosie.
Gabi usiadła na potworze z Loch Ness.
Też, tak.
Co prawda
ujarzmiła potwora.
Był, ale...
Ale ujarzmiła. No co jeszcze było fajnego?
Jacyś znajomi przyjaciele, towarzystwo?
Harry Potter,
to w Londynie byliście chyba.
Nie, bo tam jest,
na dworcu Harry'ego Pottera.
Tam byliśmy w różnych miejscach, śladami Harry'ego Pottera, bo tam jest masę tych miejsc, gdzie było kręcone.
10 miejsc, gdzie kręcono sceny z Harry'ego Pottera.
W 10 miejscach więcej. I my trochę tymi miejscami, też szlakiem tych miejsc pojechaliśmy, żeby jej pokazać właśnie i ten dworzec, i ten pociąg, i te wszystkie miejsca, gdzie pierwsza część była kręcona.
Ja rozumiem, to są takie miejsca, proszę Państwa, gdzie są bardzo drogie pamiątki.
O tak, zdecydowanie. I gdzie bardzo ciężko się tym pamiątką oprzeć, prawda? Bo by wszystko się chciało mieć, nie Gabi?
No. Gabi, to w takim razie jaką pamiątkę najwspanialszą przywiozła z tej podróży?
Nie wiem.
Nie pamiętasz już? No coś ty.
Nie,
ale pamiętasz Szkocisia?
O.
Ano.
No to opowiedz o Szkocisiu.
Najlepszy był chyba mój przyjaciel do tej pory, bryloczek, którego nazwałam Szkotiś. To był taki miś w ubranku szkockim.
Kilcie.
A co masz na sobie dzisiaj?
Inwestuj tu teraz w dziecko, tak podróżuj z dzieckiem. Oto jest pytanie, warto, nie warto. To z tym pytaniem was zostawiam i słuchacze Radia Gdańsk. Na La Mancha, tak? Szczegóły
zapraszamy,
tej podróży.
Zapraszamy, tak. La Mancha, nasze stoisko. Jesteśmy przez 3 dni, można nas odwiedzać.
To była Szkocja kamperem, a my za chwilę w takim razie nie kamperem, tylko starym, stareńkim samochodem z 1926 roku uderzymy w podróż dookoła świata. Była to podróż z czasów II Rzeczpospolitej, która właśnie się rozpoczęła w 1926 roku, a zakończyła w 1928.